dniu wczorajszym wieczorem mówiliśmy o tym, że taką najbardziej charakterystyczną cechą całej adhortacji papieża Franciszka Amoris Laetitia jest jego teologia czułości. Jeżeli byłoby jakieś słowo klucz, którym by można było ten dokument otworzyć, to jest właśnie to słowo czułość. Ale czułość nie tylko rozumiana w znaczeniu takiej bliskości, delikatności, dotyku, przytulenia. To jest pewna pochodna tego, co ma na myśli papież Franciszek, ale przede wszystkim dla niego czułość Boga objawia się w przebitym sercu Jezusa, wtedy, kiedy człowiek rani Boga przez swój grzech, to Bóg odpowiada zdrojem wód na obmycie człowieka z grzechu. To z tego przebitego serca wypływa źródło wody, żeby człowieka obmyć, podnieść, oczyścić. I właśnie o taką czułość będzie chodziło. To znaczy czułość, która się będzie wyrażała przede wszystkim w przebaczeniu, w miłosierdziu, w daniu kolejnej szansy. Pochodną tego będzie oczywiście też, tak jak wczoraj mówiliśmy, takie spojrzenie na małżonka oczami, które nigdy nie kłamią, oczami, które potrafią dostrzec najgłębsze dobro, które szukają zawsze dobra w drugim. Nawet wtedy, kiedy jest jakiś trudny moment, kiedy jest moment sprzeczki, kłótni, to patrzę na mojego małżonka i szukam w nim usprawiedliwienia, szukam w nim dobra. To jest wzrok pełen takiej pasji, podziwu, zachwytu. I papież Franciszek to potem kontynuuje, że ten wzrok pełen podziwu względem swojego współmałżonka, on potem objawia się również w tym, że małżeństwo potrafi celebrować różne momenty życia. Że jak w tej relacji jest taki olbrzymi szacunek i zachwyt wzajemny sobą, to potem ci małżonkowie potrafią celebrować i smakować różne momenty życia. Chwila rozmowy, a ona już jest wystarczająca do tego, żeby się sobą na nowo zachwycić. Świąteczny obiad, który jest wyjątkowy, ma swoje znaczenie. Możliwość wyjścia razem na spacer, oglądnięcia wspólnie filmu, pójścia na randkę. I papież wymienia cały szereg różnych rzeczy, które mówi, że one może są takie, często wydawałoby się zwyczajne, takie dość pospolite, ale można im nadać taki charakter, właśnie kiedy się patrzy na siebie z zachwytem i podziwem, że zaczyna się te momenty w życiu smakować. I dla podbudowania wzajemnej małżeńskiej miłości mówi, że często trzeba się zatrzymywać na zwyczajnych momentach i przeżywać je w nadzwyczajny sposób. Z pasją, zachwytem i smakowaniem. Nie wiem, jak wy macie, ale ja na przykład uwielbiam smakować dobrą kuchnię. Znaczy to, co jest dla mnie zawsze najważniejsze, czy daje mi najwięcej radości, to spróbowanie jakiegoś zupełnie nowego smaku. Czegoś, czego jeszcze nigdy nie jadłem. Czegoś, co może i nawet mnie w pierwszym momencie intrygować, zastanawiać, czy to w ogóle się nadaje do jedzenia. Ale jak jest coś zupełnie nowe, to jest to dla mnie właśnie takie do smakowania. Generalnie jem bardzo szybko, ale jak jest coś takiego nowego, coś, co mnie zachwyci, to wtedy potrafię się przy tym zatrzymać i posmakować to. I papież Franciszek ma cały taki pasus swojej adhortacji, który mówi właśnie o smakowaniu życia. O to, że na co dzień żyjemy bardzo szybko. Że dzień za dniem nam mija, tydzień za tygodniem i możemy nawet nie zauważyć, jak minął tydzień. Może się okazać, że był taki tydzień, że prawie się nie spotkaliście ze sobą w domu. Bo inne godziny pracy, bo obowiązki, albo nawet jak się spotykacie, to po prostu przebiegacie obok siebie, wydając sobie komunikaty, zrób to, ogarnij tamto, zrób tamto. I zatrzymaj się na chwilę. Jeden moment, jedna wspólnie wypita herbata, 10 minut rozmowy, oglądnięty film czy serial wspólnie, chwila spaceru, zjedzony wspólnie posiłek. I to zróbcie w taki sposób, nawet tą jedną rzecz dziennie, żeby ją posmakować. Żeby zachwycić się nią. I wzajemnie sobą w małżeństwie. Żeby przynajmniej jeden moment dziennie mieć taki, w którym się zatrzymacie. I ta teologia czułości papieża Franciszka przejawia się przede wszystkim w całym szeregu różnych decyzji, które są umotywowane właśnie doświadczeniem czułości Boga, która potem się przelewa w naturalny sposób na małżeństwo. I papież Franciszek zaczyna komentować hymn świętego Pawła o miłości z pierwszego listu do Koryntian, z 13 rozdziału. I to poświęca bardzo duży fragment swojej adhortacji, też kilkadziesiąt punktów poświęcone komentowaniu tego hymnu. Kojarzycie go na pewno. Gdybym mówił językami ludzi, aniołów, a miłości bym nie miał i tak dalej. I w pewnym momencie tego hymnu zaczynają się cechy miłości. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma. I papież po wymienieniu tych wszystkich cech zaczyna je komentować. Mówi, w jaki sposób można realizować miłość czułości w małżeństwie, która by odpowiadała tym cechom. I znów pamiętając to założenie, że to jest pewien ideał, to jest opis tego, jak wygląda miłość czułości Boga. Małżeństwo ma odzwierciedlać tą miłość, ma się stać wcieleniem tej miłości, ale pamiętając, że jest to pewien proces, pewna droga do przejścia. I dzisiaj w tej konferencji chciałbym was, drodzy, zaprosić do tego, żebyśmy razem z papieżem spróbowali ten tekst sobie skomentować, zastanawiając się, co się kryje za każdą z tych cech. A równocześnie to będzie taki punkt wyjścia do tej drugiej części dzisiejszego dnia, jaką będzie potem, nazwijmy to, praca w grupach, praca w małżeństwie, żeby spróbować potem w dialogu razem ze sobą w małżeństwie porozmawiać o tych cechach, o tym, na ile wasze małżeństwo już jest ukształtowane właśnie według tych cech. Pierwsza to miłość jest cierpliwa. To jest taki piękny termin grecki makrotymia. Termin, który etymologicznie oznacza dwie rzeczy. Makro to jest coś wielkiego, natomiast tymia to jest pasja. Ale pasja w znaczeniu takiego olbrzymiego zaangażowania, tak jak robię coś z pasją. Ale również pasja w znaczeniu cierpienia. Tak jak mówimy o pasji Pana Jezusa. Więc makrotymia, miłość cierpliwa, to jest taka miłość, która jest gotowa czekać na współmałżonka nawet wtedy, kiedy mnie to kosztuje. Nawet kiedy to powoduje moje cierpienie. Czy zawsze oczekiwanie na kogoś jest jakąś formą cierpienia? Chociażby z tego powodu, że bardzo trudno nam jest czasami czekać. Że ten czas się wtedy strasznie dłuży. Kiedy czekamy, to 10 minut czekania jest dużo dłuższe niż 3 godziny potem spędzenia czasu z osobą, na którą czekaliśmy. I to czekanie kosztuje. Ale chodzi tu również o to, że ja czekam na mojego współmałżonka wtedy, kiedy on w czymś nie dorasta. Kiedy nie dojrzewa. A spodziewałem się, że po jakimś tam czasie pewne rzeczy zrozumie. I miłość cierpliwa to jest taka miłość, która jest gotowa kochać nawet wtedy, kiedy małżonek się nie zmienia tam, gdzie oczekiwałbyś się, że się zmieni. To są, drogie panie, te wszystkie momenty, kiedy już 3000 razy powiedziałyście coś swojemu mężowi i powinien w końcu zajarzyć, ale dalej nie jarzy. To od najprostszych rzeczy. Ja w tym momencie, jak po powrocie ze studiów, mieszkam w takim mieszkaniu, że mam obok mojego sąsiada, jednego księdza, który ma taką rzecz, która mnie doprowadza do szału. Mianowicie jego wejście do kuchni jest tuż obok mojego wejścia do drzwi. I on zawsze zostawia drzwi od kuchni otwarte. Z tego, kiedy ja nerwowo, szybko, po prostu w pośpiechu wychodzę z mojego mieszkania, otwieram drzwi, wychodzę, to chyba z 10 razy po prostu prosto w te jego drzwi otwarte. Bo jak on otworzy swoje, to ja mam drugie drzwi przed sobą, o których oczywiście nie pamiętam. No już 10 razy prosiłem, że po prostu zamykał drzwi do kuchni. Że to jest dla mnie uciążliwe. Dzisiaj zaliczyłem kolejny raz drzwi. Domyślam się, że drogie panie, macie takich szereg rzeczy, o których już prosiłyście x razy swojego męża. I nie ma reakcji. Cierpliwość. To działa chyba jeszcze w wzmożony sposób u dzieci. ile razy się o coś prosiło i nie ma reakcji. I nie ma zrozumienia, albo zrozumienie na 30 sekund. I za chwilę trzeba kolejny raz, i kolejny raz, i kolejny raz. Miłość, która jest cierpliwa, nawet jak mnie to kosztuje, właśnie wtedy się wydoskonala ta cierpliwość. I papież Franciszek komentuje tę cechę miłości również w takim odniesieniu, że ta miłość cierpliwa to jest nieskora do gniewu. I stawia takie pytanie, jak często dajesz się ponieść swoim impulsom? Chwili, momentowi, w którym wybuchasz i parę sekund później już czujesz żal. I już żałujesz, że tak zareagowałeś albo zareagowałaś. Paweł mówi, miłość, która jest cierpliwa, to jest taka, która objawia się przede wszystkim w miłosierdziu. W miłosierdziu nie w znaczeniu przebaczenia komuś. O tym będzie dalej. Ale w miłosierdziu to znaczy w ogóle nie zareagujesz gniewem. Albo zatrzymasz ten gniew tak, że on nie wyjdzie na zewnątrz. Albo go w taki sposób gdzieś tam z siebie wypuścisz, żeby on nie uderzył jak pocisk w osobę, którą kochasz. Bo gniew jest pewną taką naturalną reakcją. Gniew w ogóle jest człowiekowi potrzebny. Ale gniew nam jest potrzebny nie po to, żeby w kogoś uderzyć, tylko gniew nam jest potrzebny po to, żeby właściwie zareagować, kiedy ktoś, kogo kocham, jest narażony na niebezpieczeństwo. Gniew jest nam poddany, że jak jest coś ważnego, to muszę zareagować w sposób emocjonalny, jasny, komunikatywny. Kiedy dziecko wybiega na drogę pod samochód, to nie wolno wtedy: kochanie, skarbie, uważaj, bo może cię trącić. Wtedy jedyna adekwatna reakcja to jest wybuch gniewu. Reakcja bardzo energiczna, bo to jest jasny komunikat. Coś się dzieje niebezpiecznego i chcecie ochronić. Ale zobaczcie, gniew służy do ochrony, a nie do ataku. Pan Jezus się gniewał, kiedy chciał ochronić coś ważnego. Dzisiaj będziemy mieć w Ewangelii. Chroni miejsce święte i robi to pełen gniewu. Ale nigdy nie atakował człowieka tym gniewem. Miłość cierpliwa to jest taka, która jest gotowa odpuścić, która jest nieskora do gniewu, zatrzymać impuls, który wychodzi. Do tego potrzeba dwóch rzeczy. Po pierwsze, przeżywania swojego życia refleksyjnie. To znaczy, cały czas i nieustająco nie można sobie dawać wolnego od myślenia. Bo jedyny sposób zatrzymania gniewu to jest przewidywanie tego, że za chwilę wybuchnie. Czyli myślenie i refleksjonowanie swojego życia, że widzę, że się zbiera. Więc muszę być ostrożnym, muszę być czujnym, bo za chwilę ktoś dołoży jeszcze odrobinkę i pójdzie. I będzie za późno. My często odpuszczamy, to znaczy są momenty, w których się skupiamy na myśleniu, a są takie rzeczy, kiedy już sobie odpuszczamy myślenie. I wtedy dajemy się porwać emocjom. A druga rzecz to rachunek sumienia. Regularnie robiony rachunek sumienia, w którym będę Panu Bogu oddawał sytuacje bardzo konkretnie nazwane po imieniu, w których nie odpuściłem, w których dałem się ponieść gniewowi. I tylko w ten sposób Pan Bóg może łagodzić nasze serce i naszą emocjonalność. Oczywiście to też w jakiś tam sposób zależne od temperamentu. Inaczej będzie reagował choleryk, inaczej flegmatyk. To jest jasne. Ale bez względu na to, czy jesteś cholerykiem, czy flegmatykiem, nie jesteś zwolniony z pracy nad sobą. Bardzo często choleryk mówi, ja jestem cholerykiem, musisz zrozumieć. Do pewnych granic. To, że jesteś cholerykiem, to nie oznacza, że masz prawo kogoś zabić, bo jesteś cholerykiem. Nic nie usprawiedliwia. Jak jesteś cholerykiem, to tylko jest wezwanie do tego, że masz pracować 10 razy bardziej nad swoją emocjonalnością. To jest do tego zaproszenie. Druga cecha to miłość jest łaskawa. Albo inaczej można powiedzieć, że miłość jest życzliwa, dobra. Ta cecha cierpliwości i życzliwości są ze sobą bardzo ściśle powiązane. To znaczy, z jednej strony jestem tym, który nie atakuje w miłości, czyli jestem w stanie powstrzymać swój gniew i poczekać na drugiego, nawet kiedy on mi zadaje jakiś ból, ale z drugiej strony to nie wystarcza ta postawa bierności. Tutaj radykalizm ewangeliczny jest bardzo duży, bo można byłoby przyjąć to, ja już tyle zrobiłem, nie zaatakowałem. To już w ogóle jest szczyt heroizmu, że nie odpowiedziałem gniewem. A tu dodaje od razu święty Paweł, nie wystarczy. Oprócz tego, że nie zareagujesz gniewem, to jeszcze uczyń dobro. Czyli nawet na postawę nieżyczliwości odpowiedz z życzliwością. Na postawę braku wdzięczności odpowiedz wdzięczności. Na postawę braku dobra względem ciebie odpowiedz dobrem. No i tu się zaczyna heroizm Ewangelii. Bo jeszcze powstrzymać się, często to w konfesjonale gdzieś tam mówię, nie odzywam się. Jestem gotowa nie odzywać. Nic nie powiem. A jeszcze nie wszystko. Nie tylko chodzi o to, żebyś gdzieś tam w sercu przeżywała i trawiła to, jak cię on cię traktuje, tylko chodzi o to, żeby to przekuć na konkretną formę miłości, która się wyraża w dobru ofiarowanemu współmałżonkowi. Kolejna cecha, to papież ją nazywa uzdrowienie zazdrości. I mówi o tym, że bardzo często tym, co dławi miłość małżeńską, jest zazdrość. Zazdrość, która się dokonuje na trzech różnych poziomach. Po pierwsze, na takim poziomie wzajemnej zazdrości względem siebie, gdzie może się okazać, że małżonkowie zaczynają sobie zazdrościć swoich talentów, swoich pasji, powodzenia, na przykład sukcesów zawodowych. I przestaję się cieszyć sukcesem mojego współmałżonka, a zaczynam go traktować jako mojego konkurenta. I to wtedy zżera kompletnie miłość i relacje. Bo ja już nie potrafię z moim współmałżonkiem celebrować ważnych dla niego momentów. Nie potrafię się ucieszyć jego sukcesami. On przyjdzie z pracy i opowie mi o jakimś nawet małym sukcesie, a ja wtedy odbuk, no dobrze, no, nic się nie wydarzyło takiego. Bo ja nie mam jakiegoś sukcesu dzisiaj i nie mam się czym podzielić, więc zdeprecjonuję twój sukces. Spróbuję rekompensować sobie swój jakiś przeżywany brak tym, że tobie też odbiorę możliwość ucieszenia się tym. A szczególnie jak jeszcze czujesz się jakoś tam zraniona albo zraniony w relacji, to zaczyna się taka fajna forma zemsty. To jest taka forma zemsty, że polega na tym, że moją radością będzie twój brak radości. Ja cię skrzywdzę w ten sposób, że ci nie pozwolę się czymś cieszyć. Zazwyczaj jest tak, że wtedy siebie się krzywdzi podwójnie. Tobie się nie pozwolę cieszyć, ale tak naprawdę jak ktoś ma głęboką radość, to i tak się będzie cieszył. A teraz ciebie będzie zżerać podwójnie, bo ty się nie cieszysz i potem przychodzi jeszcze wyrzut sumienia, że odebrałeś radość współmałżonkowi. I żałujesz tego, co potem zrobiłeś. To jest pierwsza jakby forma zazdrości między sobą, braku cieszenia się sukcesami wzajemnymi. Druga forma zazdrości, i tu przede wszystkim dotyczy ona kobiet, to jest taka forma zazdrości, czy nawet powiedziałbym bardziej chodzi o to, że zaczyna kobieta na przykład zazdrościć mężowi pewnego powodzenia u innych kobiet. Na zasadzie takiej, że zaczyna się porównywać z innymi. To jest często wybujałe. To często nie ma nic wspólnego z prawdziwą rzeczywistością. Znaczy mąż jest kulturalny i uprzejmy względem innych kobiet, a ty zaczynasz projektować, że on ma powodzenie. One są nim zainteresowane. Tak kobiety czasami mówią, że one to czują. One widzą, kiedy inne kobiety zaczynają osaczać jej męża. A on jest kulturalny. I zaczynasz zazdrościć. I to zaczyna twoje serce przejmować. Że zaczynasz żyć znacznie bardziej wyobrażeniami, a nie prawdą. Może być taka forma. A trzecia, która zżera życie rodzinne, bo odbiera radość życia rodzinnego, to jest zazdrość innym ludziom, ich sukcesów zawodowych, ich domu, ich samochodu. Często też rodzice na przykład zazdroszczą innym rodzicom dzieci. Zaczynają porównywać swoje dzieci. A moje nie są takie zdolne, a moje są takie rozbrykane, a oni mają takie spokojne, a ich dzieci się tak dobrze uczą, a moje nie. A czemu moje mają wcielone ADHD, a tamte nie mają? I można przeżyć, jakby stracić radość życia małżeńskiego i rodzinnego, żyjąc ciągle oczekiwaniami czegoś, czego może nigdy nie będziecie mieli. Albo żyjąc tylko oczekiwaniem, będziemy szczęśliwi, jak będzie to, tamto i siamto. Natomiast Pan Bóg zaprasza do szczęścia dzisiaj, tym, co masz. Ciesząc się tym, co jest w Twoim domu. Ciesząc się Twoim współmałżonkiem, a nie porównując go z innymi. A u tamtej mojej koleżanki to mąż to jest taki fajny, on to robi, a ten mój jest taki leniwy. Trzeba było wyjść za męża koleżanki, zanim był zajęty. Dzisiaj się uciesz Twoim mężem, który robi to i to i to. Uzdrowienie zazdrości, bo ona potrafi odebrać całą radość relacji. Następne cechy są dwie połączone, że miłość jest bez poklasku i unoszenia się pychą. To chodzi o takie sytuacje, pisze papież Franciszek, kiedy zaczynamy być w małżeństwie zarozumiali i aroganccy względem małżonka. Ta arogancja i zarozumiałość objawia się w wielu formach, ale chyba najbardziej taka powszechna i dotkliwa to jest taka forma, kiedy ja nie jestem już zainteresowany zdaniem mojego współmałżonka, bo i tak wiem lepiej. Możesz podzielić się tym, co myślisz, ale to nie ma specjalnie znaczenia dla decyzji, które podejmujemy. Ponieważ no, życie pokazało, że i tak ja mam rację. Więc nie ma co specjalnie wchodzić w dyskusję. Jeszcze jak małżonek próbuje wysłuchać, to jeszcze jest jako tak. Ale bardzo często już jest tak, że już się nie chcą słuchać. Już okazują na przykład, to bardzo jest wyczuwalne, właśnie tutaj oczy wychodzą. Niby słucham, ale oczami komunikuję, mam to gdzieś. Co masz mi do powiedzenia? To od razu się wyczuwa, że nie jestem zainteresowany tym, co chcesz mi powiedzieć. Nie liczy się dla mnie Twoje zdanie. Ja już tak wiem, ja już podjąłem decyzję. To będzie decyzja demokratyczna, głosem większości, a że mam większy wpływ na dom, to w tym duecie mój głos zawsze jest głosem większościowym. Wszystko zależy od tego, kto ma mocniejszy charakter i kto jak ustawił dom. Papież mówi, to wtedy niszczy relacje z tego powodu, że zabiera możliwość do dialogu. Że po paru takich sytuacjach, czy parunastu, kiedy jeden ze współmałżonków zawsze zostanie zgaszony, to on już potem nie będzie w ogóle próbował wchodzić w dialog. On już będzie odpuszczał. Po prostu już lepiej nie kłócić się. Lepiej się nie denerwować, lepiej odpuścić. A jak będzie odpuszczał, to już potem będą coraz rzadsze sytuacje do rozmowy. I potem nagle się po kilkunastu latach małżeństwa okazuje, że jeden z małżonków tylko mieszka w domu. Drugi kieruje domem, a jeden mieszka. I do tego się jego rola sprowadza. A druga rzecz, która jest związana z tą pychą i taką zarozumiałością, polega na tym, że ja zaczynam drugiego punktować i oceniać. Że jeżeli ja uważam, że zawsze jestem lepszy, zawsze jestem mądrzejszy, zawsze to ja robię dobrze, to drugi staje się dla mnie taką tarczą, którą mogę rzucać co chwilę nie... i punktować go. Albo ty to, albo tamto, albo to, a znowu to nie, a nie zrobione tak, jakby miało być, a tutaj widzę, że jest ten kurz niewytarty, a to jest tak zrobione, a czemu ten obiad jest niedogotowany, a dlaczego znowu przyszedłeś za późno z pracy, a czemu samochód jest brudny. I można znaleźć miliard potem powodów, dla których się wypunktuje. Ale zaczyna się od tego, że ja mam przekonanie, że jestem lepszy od ciebie. Ja już tą historię parę razy opowiadałem, ale nie zapomnę i to była bardzo dla mnie ważna historia w seminarium. Kiedy byłem na trzecim roku i miałem przyjmować strój duchowny, sutannę, to przed tym przyjęciem, jakby przed każdym kolejnym takim ważnym etapem formacji, były rozmowy z rektorem. I w czasie tych rozmów byłem przekonany, że porozmawiamy o moich cnotach. to znaczy tym, czym sobie zasłużyłem na przejście na kolejny level formacji seminaryjnej. Porozmawiam o moich wynikach w nauce, o tym, że przestrzegam regulaminu, a przynajmniej przełożeni mnie nie złapali na nieprzestrzeganiu go, i tak dalej. Wszedłem do rektora, biskupa Rysia, wtedy jeszcze nie biskupa, i on mi mówi, takie jedno pytanie mi zadał. Krzysztof, czy miałeś kiedyś taki grzech, który cię totalnie upodlił? Wszystkiego się spodziewałem na tej rozmowie, a nie o tym, że będziemy o moich grzechach rozmawiać. Mówi, ja nie chcę, żebyś mi się spowiadał. Chcę, żebyś tylko powiedział, czy miałeś taki grzech, który cię upodlił. Bo jak nie miałeś, to się nie zgodzę na twoje święcenia. Nie dopuszczę cię do święceń. To już był totalny szok. Od kiedy to grzechy mają decydować o zdolności kandydata do przyjęcia święceń? On mówi, z jednego powodu. Bo jeżeli nie miałeś takiego grzechu, to jeszcze nie poznałeś miłosierdzia Boga. A jak nie poznałeś miłosierdzia Boga, to usiądziesz w konfesjonale i będziesz oceniał i punktował. To wyjdziesz na ambonę i będziesz moralizował. To nie spotkasz się z człowiekiem, bo będziesz zawsze przekonany, że jesteś ponad nim. I głosisz do niego, a nie razem z nim. To była niesamowicie dobra lekcja. Bardzo taka kształtująca dla mnie. I w małżeństwie to tak samo działa. To znaczy, jeżeli nie masz doświadczenia swojej słabości i zdolności w pokorze przyznania się do tej słabości, to będziesz zawsze ponad małżonkiem, u którego ciągle będziesz widział słabość. Tylko własna zgoda na swoją słabość i przyznanie się do niej może sprawić, że będziecie w relacji zdolni do dostrzeżenia swoich słabości i kochania się też w swoich słabościach. Przyjęcia drugiego z tym, w czym nie domaga. Kolejna cecha miłości, o której pisze papież Franciszek, on ją nazywa uprzejmością. W tekście mamy, nie dopuszcza się bez wstydu, więc tu by nam się kojarzył ten bezwstyd z jakąś taką sferą czystości, ale papież mówi, tu nie chodzi o kwestię czystości, tu chodzi właśnie o kwestię uprzejmości. W takim sensie to jest bardzo mocno właśnie związane z tą pokorą, że ja jestem życzliwy względem mojego współmałżonka, jestem wrażliwy, jestem zdolny czynić względem niego jakieś bezinteresowne dobro, bo sam jestem świadomy tego, jak bardzo potrzebuję takich gestów życzliwości, uprzejmości, bezinteresowności. Sam jestem świadomy, jak bardzo ja nie domagam w wielu kwestiach i jak często mój współmałżonek cierpliwie mnie w tym znosi. Dlatego ja też jestem gotowy znosić jego. Zobaczcie, jak w życiu takim codziennym, jakie prozaiczne sytuacje nas czasami wyprowadzają z równowagi. Spieszymy się, musimy coś kupić i wtedy na przykład przy kasie okazuje się, że osoba przede mną musi zapłacić drobnymi i zaczyna liczyć. Jeszcze się okazuje, że to jest starsza osoba, która niedowidzi i wyciąga te 10 groszy, te 20. A my czekamy, nie? I już są nerwy. Potem oczywiście, kiedy ona już zapłaciła, dochodzimy, już nasza kolej, okazuje się, skończyła się rolka papierów w kasie fiskalnej, tak? Musisz czekać na zmianę. Jesteś kompletnie wyprowadzony z równowagi. Taką drobnostką. Jedziesz samochodem, tak? To wiele osób o tym mówi, nie? Że jak samochód, ile emocji zaczyna wzbudzać. Oczywiście wtedy każdy potrafi prowadzić samochód, a wszyscy kierowcy naokoło to są niedzielni kierowcy i w ogóle partacze i nikt nie umie prowadzić poza mną jednym. Zawsze wszyscy przeciwko mnie prowadzą. Umówili się. Patrzcie te numery rejestracyjne i jemu dokopiemy dzisiaj na drodze. Ale to nas wyprowadza z równowagi. I w relacji małżeńskiej też tak jest, że większość kłótni wybucha od najdrobniejszych rzeczy. Bardzo rzadko to są kłótnie zbudowane na czymś olbrzymim. To jest szereg drobniutkich rzeczy, które sobie trzymamy i pielęgnujemy, tak? I o nich pamiętamy. Gdybyśmy mieli taką samą pamięć na przykład do języków obcych, to byśmy byli w stanie rok w rok nauczyć się nowego języka. Ale pamiętamy każdy najdłuższy. A 3 dni temu co zrobiłeś? Pamiętasz? A ja pamiętam. I z chęcią ci to dzisiaj wypomnę. Kolejna cecha miłości, o której mówi papież, to jest hojność. Hojność miłości. I papież zaczyna od tego, że to jest pewien paradoks chrześcijaństwa, że z jednej strony miłość do bliźniego jest zbudowana na miłości do siebie, czyli tak mówi przykazanie miłości, kochaj bliźniego jak siebie samego. To znaczy, jeżeli nie jesteś zdolny kochać siebie, to nie będziesz zdolny pokochać tego, który jest obok ciebie, tym samym też twojego współmałżonka. Ale równocześnie zawsze muszę pamiętać o tym, że miłość nie szuka własnych interesów i nie szuka tego, co jest moje. To jest cecha zakochania. Zakochanie to jest najbardziej egocentryczny okres relacji. Choć w pierwszym momencie wydaje się, że on jest całkowicie nastawiony na drugiego. Tak? Bo to jest ten moment, te motylki, to jest ten moment, kiedy jestem, wydawałoby się, w stanie zrobić wszystko dla osoby, którą kocham. Wtedy zawsze mam czas. Nawet jak go nie mam, to i tak dla tej osoby znajdę. Potem w małżeństwie okazuje się, że już nigdy tylko nie mam tego czasu. I tak dalej. Ale tak naprawdę nie chodzi o to, że ja go mam dla tej osoby, w której jestem zakochany. Ja go mam dla siebie, bo przy tobie mi jest tak dobrze, że jestem w stanie zapewnić sobie to doświadczenie mojego szczęścia i tego dobrego samopoczucia za każdą cenę. W zakochaniu jeszcze nie chodzi tak naprawdę o drugiego. Oczywiście to się oczyszcza w pewnym procesie, ale na początku chodzi o to, że mi jest tak dobrze, mi jest tak przyjemnie, to ja mam te motylki w brzuchu, to ja się przy tobie tak dobrze czuję. Potem w małżeństwie już nie ma tych reakcji tak dużo i tak spontanicznych. Bo tam, gdzie się zaczyna miłość, to tam jestem dla ciebie i ze względu na ciebie. Moim szczęściem jest twoje szczęście. Jestem gotowy zrezygnować z czegoś w moim życiu na rzecz ciebie i tego, czego ty potrzebujesz. I papież mówi, że to musi być zrobione w olbrzymiej hojności. Że do tego potrzeba hojności gestów, hojności czasu, hojności decyzji, hojności czasami też portfela. Czasami to jest problem w relacji małżeńskiej, że na przykład małżonkowie zaczynają być hojni dla dzieci, ale już przestają być hojni dla siebie nawzajem. Oczywiście, że to jest w jakiś tam sposób uzasadnione, ale nie może w relacji małżeńskiej coś zupełnie zanikać, co było wcześniej. Bo my już nie potrzebujemy. Wcale tak nie jest. To jest tak, że kobieta ci powie, tak, ja już nie potrzebuję prezentów, ale potem będzie płakała do poduszki i 3 dni przeżywała i z 4 przyjaciółkami podzieli się, że no niby mu powiedziałam, że nie potrzebuję, ale powinien się domyślić, że jednak potrzebuje. Często tak jest. A jak dostał prosty komunikat, nie potrzebuje, to nie potrzebuje. Najlepsze, że ten komunikat już działa na wieki wieków, dopóki nie zostanie odwołany. Kolejna cecha, o której pisze papież, to jest cecha, ona ją nazywa brakiem przemocy wewnętrznej. Papież mówi, że poza pewnymi skrajnymi przypadkami, patologicznymi przypadkami, kiedy małżonkowie, czy jeden z małżonków staje się katem dla drugiego, to mówi papież o tym, że bardzo popularna jest forma przemocy wewnętrznej. Takiej, której nikt nie uznaje za patologię, takiej, której nikt nie uznaje za znęcanie się nad małżonkiem, a która jest jakąś pochodną formą tego. Znaczy przemoc, która dokonuje się na poziomie wnętrza. Przemoc polegająca na cichych dniach. Przemoc polegająca na tym, że nie pogodzicie się na wieczór i nosicie sobie ten gniew na kolejne dni. Przemoc, która polega na tym, że niby próbuje utrzymać status quo i niby próbuje przejść do pewnej takiej normalnej codzienności, ale w sercu zabijam swojego współmałżonka. Oskarżeniami, przekleństwami, złością. Papież mówi, w tych sytuacjach nie widać przelewu krwi, nie widać śniaków. Ale serce jest tak samo poranione, jakby mogło być poranione ciało. Dlatego miłość decyduje się na brak przemocy wewnętrznej, która się wyraża w bardzo konkretnych decyzjach. Nie ma takiej opcji, żebyśmy poszli spać bez pojednania. To jest zasada biblijna, ale papież ją przypomina. bardzo mocno. Nie ma cichych dni. Ja się zawsze śmieję i o tym mówię. Ksiądz Józef Tischner rozróżniał grzechy na głupie i mądre. Znaczy mówi, każde grzechy są złe, ale są grzechy głupie i mądre. Grzechy mądre są takie, że zrobiłeś coś złego, ale przynajmniej coś z tego masz. A grzechy głupie to są takie, że zrobiłeś coś złego i jeszcze cierpisz z tego powodu. To chciałem wam, drogie panie, powiedzieć, ciche dni to jest grzech głupi. Ponieważ ty myślisz, że jego skrzywdzisz i jemu dasz do myślenia i w ten sposób jakoś tam on będzie cierpiał z tego powodu, a on sobie myśli 3 dni spokoju. A jedyna, która cierpisz, to jesteś ty. To jest grzech absolutnie głupi. Zazdrość jest również grzechem głupim. Bo nie masz tego, czego, co zazdrościsz, a jest ci jeszcze gorzej, że tego nie masz. Więc jak już grzeszyć, to trochę w cudzysłowie mówię, to tylko mądrze. Kolejna cecha, to papież znów wraca, jakby ta cecha się przewija co chwilę według tego hymnu o miłości, to jest przebaczenie. Ale takie przebaczenie, które patrzy realistycznie na swojego współmałżonka. Pamiętając o tym, że mój współmałżonek nie jest Bogiem i mój współmałżonek nie jest idealny. Miłość nie polega na idealizowaniu. Znaczy, bardzo często problemem w miłości jest to, że ja nie kocham mojego współmałżonka, tylko kocham moje wyobrażenie o współmałżonku. I może dojść do błędu osoby. To znaczy, w dniu ślubu mam pewne założenie, kim będzie ta osoba, którą ja będę chciał kochać. I przysięgam miłość, wierność i nie opuszczam aż do śmierci mojego wyobrażenia. Po paru latach ślubu okazuje się, że wyobrażenie się nie realizuje. Ludzie mówią, no to sorry, musimy się rozejść. I potem, albo jeżeli nawet nie rozejść, no to żyją obok siebie. Bo małżonek nie jest ideałem, nie jest kimś, kogo ja sobie wyobraziłem. Więc pierwsza rzecz to jest urealnienie osoby małżonka. To jest dość bolesny proces, ale konieczny. To jest w ogóle też cecha dojrzałej przyjaźni. Patrzeć realistycznie na mojego przyjaciela, wiedząc, że on nie jest w stanie odpowiedzieć na każdą moją potrzebę. Wiedząc, że nie jest w stanie mi pomóc w każdej sytuacji. Wiedząc, że będą takie sytuacje, w których mnie w jakiś sposób skrzywdzi. W ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście na to uwagę, że cierpienie rodzi się tylko tam, gdzie jest miłość. Nie boli nas, jeżeli ktoś nie jest dla nas ważny. Im bardziej ktoś jest dla nas ważny, tym bardziej nas boli. Oglądamy wydania wieczorne wiadomości albo jakieś czytamy wiadomości w internecie i dzień w dzień czytamy o kolejnym wypadku samochodowym. Nie wiem jak wy, ale ja tak nie mam, że potem do końca dnia nie mogę sobie poradzić z tą traumą, bo na Zakopiance był nowy wypadek i 3 osoby są w ciężkim stanie. Może to jest forma mojej nieczułości, ale czytam, mówię, no kolejny wypadek. Ale jakbym się dowiedział, że jest wśród tych osób ktoś mi bliski, to wtedy bym dopiero zaczął cierpieć, bo kocham. Zawsze jest tak, że osoby, które najbardziej w życiu kochamy, te najbardziej krzywdzimy. Musimy o tym pamiętać. I te osoby nas najbardziej skrzywdzą. I to jest realistyczne patrzenie na małżonka. Pamiętając, że to jest osoba, która najbardziej cię kocha, równocześnie to będzie osoba, która najbardziej cię w życiu skrzywdzi. Potem ewentualnie dzieci mogą popracować, żeby prześcignąć współmałżonka. Ale to również ze względu na wielką miłość. Więc po urealnieniu tej relacji, zdolność do przebaczenia, czyli usprawiedliwienia, szukania jakiegoś dobra w moim współmałżonku, próby zrozumienia. My bardzo rzadko jesteśmy względem siebie w taki sposób miłosierni. Czy ja znam bardzo mało osób w moim życiu, ale znam na szczęście takie, które mnie bardzo stawiają do pionu, które mają taką zdolność, że nie wiem, na przykład gdzieś tam zaczyna się taka publiczna dyskusja o kimś, krytykantów, kogoś obgadujemy, a ktoś zaczyna mówić, jakby kontra, ale zobaczcie, ta osoba jest taka i taka, ona potrafi to i to, a może robi to ze względu na to i na to, no, szukając argumentów za dobrem usprawiedliwienia. Kilka dni temu zmarł w diecezji krakowskiej ksiądz Jacek Pietruszka, dyrektor Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach. Ja go znałem, ale nie znałem go jakoś bardzo dobrze, nie mieliśmy jakiejś takiej specjalnie relacji koleżeńskiej. Natomiast wczoraj przeczytałem wpis księdza Wojtka Węgrzyniaka na Facebooku, wspominający księdza Jacka, z którym współpracowali razem na parafii. I on mówi, że to była cecha, która go najbardziej zachwycała w tym księdzu. Że ilekroć sobie pozwalał na wejście w jakieś obgadywanie, jakieś gadanie o innych, to ksiądz Jacek ucinał to, mówiąc o dobru tej osoby. A jak się zaczyna gadać o dobru tej osoby, to już nikt nie chce specjalnie wątku podejmować. Jakby temat umiera naturalnie. I miał taką zdolność. To jest niesamowita zdolność w małżeństwie. Napięcie, trudną sytuację przenieść właśnie na poziom usprawiedliwienia i znalezienia dobra. I trzecia rzecz, o której pisze papież Franciszek, to to, że przebaczenie również musi uwzględniać wagę realnej sytuacji i czynu. Znaczy, że przychodzi taki moment, kiedy już nie ma znaczenia, co się wydarzyło i tak to jest koniec świata. Czyli i tak jakby nadkoloryzujesz to, i tak sobie dopiszesz drugą połowę. I nawet zupełna głupota staje się największym problemem, jaki w ogóle istnieje w świecie. Już mówi, nie, są sprawy ważne i są sprawy drugoplanowe i trzecioplanowe i takie, które w ogóle nie powinno się zwracać na nie uwagi, bo nie są żadnym problemem. I zdolność do przebaczenia również umie oceniać adekwatnie te sytuacje. Jaka reakcja z mojej strony będzie adekwatna do konkretnego zachowania i do wagi problemu. Następna to cieszyć się z innymi. I to jest też taka piękna cecha związana właśnie z radością miłości, że ja potrafię cieszyć się z moim współmałżonkiem i celebrować z nim ważne momenty. Cieszyć się z dobra drugiej osoby, uznać jej godność, docenić ją za to, co zrobiła. My się niestety przyzwyczajamy do dobra i traktujemy je jako takie, które nam się należy, więc na nie nie zwracamy uwagi. Zarówno względem Boga, nasza modlitwa dziękczynienia jest absolutnie gdzieś tam na końcu wszystkich form modlitwy, natomiast również to dotyczy relacji z drugim człowiekiem. Czy uważamy, że pewne dobro jest oczywiste i nam należne, że on to powinien zrobić? Czy za co go mam pochwalić? Że zrobił swoje obowiązki? No właśnie za to, że zrobił swoje obowiązki. Mógł ich nie zrobić, wtedy byś czuła problem. Albo czuł problem. Mam pochwalić za to, że ugotowała obiad? No tak. To wcale nie jest oczywiste. Znam takie żony, które nie gotują. Ewentualnie pozwoli mężowi sobie kupić pracę. Nie musi cały dzień chodzić głodny. Ale znam też takich męczenników, którzy muszą cały dzień chodzić głodni i na wieczór przychodzą i muszą jeszcze ugotować. Więc to są rzeczy, za które trzeba podziękować. Trzeba się nimi ucieszyć. Za dobro, które uczynił mój współmałżonek. I celebrować to dobro, pielęgnować. Tak jak potrafimy pielęgnować rany na długie miesiące i lata, wypominając je, tak trzeba na długie lata i miesiące pielęgnować dobro. Nawet jeżeli jesteśmy zdolni do podziękowania za coś, to zobaczcie, że kwitujemy to jednym dziękuję, a 30 sekund później już o tym nie pamiętamy. Natomiast jak jest jakaś wada, jak jest jakaś krzywda, to ją potrafimy rozdrapywać przez długi, długi czas i do niej wracać. Tych cech oczywiście by można było podać jeszcze więcej. To są te takie najbardziej podstawowe, które wymienia papież. One wszystkie się wpisują w tą teologię czułości. W teologię czułości. Oczywiście mam świadomość, że to mogło zabrzmieć trochę jak taki rachunek sumienia. Bo trochę mi było taką formą. Drugie słowo klucz obok czułości to jest słowo rozeznanie dla papieża Franciszka. On jest jezuitą. Całej duchowości jezuickiej to jest najważniejszy termin – rozeznawać. I wszystkie ćwiczenia duchowe świętego Ignacego, te rekolekcje w ciszy, zamknięciu, może ktoś z was był na kolejnych etapach tych rekolekcji, rachunek sumienia trzykrotnie robiony, tak zwany kwadrans szczerości trzy razy dziennie w tradycji ignacjańskiej, to wszystkie te etapy, czy wszystkie te elementy mają na celu jedno – rozeznanie. Czyli zdolność podejmowania właściwych i adekwatnych decyzji we współpracy z Panem Bogiem. Adekwatnych to takich, które będą maksymalną możliwością, maksymalną formą realizacji Bożej woli dla mnie. Ignacy mówi, do tego potrzeba nauczyć się rozeznawać. Rozeznawać nie tylko racjonalnie, ale również w zasłuchaniu w wolę Pana Boga, w Jego Słowo. Choć oczywiście ostateczna decyzja musi być decyzją racjonalną. To znów jest bardzo piękne zdanie księdza Tischnera, które uwielbiam powtarzać. Pobożność jest piękna, ale rozumu nie zastąpi. Warto w ogóle też o tej zasadzie pamiętać. Pobożność jest piękna, ale rozumu nie zastąpi. Dlatego rozeznanie w życiu dokonuje się na drodze pobożności, która prowadzi do decyzji racjonalnej. Pan Bóg nie chce od nas nigdy nieracjonalnych wyborów. On jest bardzo racjonalny. I dlatego też, kiedy papież Franciszek pisze o tych różnych cechach miłości, to on jakby podsuwa nam do rozeznania, do zapytania się o to, czy moja miłość może wzrastać, czy ja stworzyłem z mojej strony takie warunki pielęgnacji tej miłości, w których ona może wyrosnąć i rozkwitnąć. I pytając się o te konkretne cechy miłości, o te konkretne postawy, mogę zacząć stawiać sobie jakby dobre diagnozy. Co jest problemem? Dlaczego jest problemem? Jak to mogę zmienić? Jak to mogę poprawić? Co mogę zrobić, żeby bardziej kochać? I do tego chciałbym Was, kochani, teraz zaprosić.